tym tygodniu prezentujemy Państwu najnowszą książkę Jarosława Molendy, zatytułowaną Bikini Killer. Seryjny morderca Charles Sobraj, jego życie i zbrodnie, która ukazała się nakładem wydawnictwa Replika. O mistrzu ucieczki, jednym z najbardziej przebiegłych i niebezpiecznych kryminalistów świata, opowiada autor książki Jarosław Molenda.
Przyznaję szczerze, że najpierw miałem taką nieśmiałą myśl, żeby spotkać się z tym człowiekiem, ponieważ odbywa on teraz karę więzienia w Nepalu, w Katmandu. No ale z czasem się zorientowałem, że to nie jest taka prosta sprawa, bo pan Charles Sobraż no, śpiewa sobie straszne honoraria za wywiady z nim. Dwa, że władze nepalskie utrudniają kontakt z nim. Więc mnie, takiemu szaraczkowi, dziennikarzowi z Polski, byłoby niesłychanie trudno się do niego dostać, już pomijając koszty, prawda, całej tej imprezy. Więc niestety musiałem bazować na słowie drukowanym przeważnie. Oczywiście obejrzałem też kilka filmów dokumentalnych na jego temat, ale to raczej, żeby się zorientować pobieżnie, prawda, kim ten człowiek jest, bo na początku nie miałem o nim pojęcia. Opierałem się w zasadzie na trzech biografiach, wywiadach, rzekach, które przeprowadziło kilkoro dziennikarzy australijskich, żeby było śmieszniej. Oni tam najbliżej do Azji mają, a jednak kraj anglojęzyczny, więc i nakłady były spore. Z tym, że były to opracowania sprzed kilku dekad. Najnowsze, na jakie trafiłem i się zapoznałem, to relacja lekarza, który go operował, ponieważ Bikini Killer za nie mógł na serce i konieczna była operacja, więc takie trzy opracowania były jakby u mnie bazą. Z tym, że no już te ostatnie lata Bikini Killera, no to jest kwerenda internetowa i kilkaset chyba różnych tekstów, wywiadów i tak dalej, żeby zrekonstruować to, co się z nim działo. To już jest wiekowy człowiek. No ale trzyma się dobrze chyba. Zresztą paradoks tej postaci polega, że on mi troszeczkę przypomina, oczywiście żartem mówię, siarę z Killera. Ponieważ on zawsze potrafił się w więzieniu urządzić. On miał tam wspaniałe warunki, dysponował zawsze funduszami, więc właściwie strażnicy byli przekupieni, byli na każde jego skinienie. Cela była wyposażona na tyle, na ile można było, ale jakieś radioodbiorniki, potem już telewizory i tak dalej. Więc on w więzieniu, to w najcięższym więzieniu w Azji, w Tihar, w Indiach, to on był nazywany królem tego więzienia. On przychodził do naczelnika więzienia i siadał u niego na stole. I tam zakładał nogę na nogę i sobie tam z nim rozmawiał. Przychodził jakby do siebie, tak?
Czyta Franciszek Walerych. Nikt nie zliczy, ile służb celnych i imigracyjnych nabił w butelkę. Sam jeden, bez wielkiej organizacji legislacyjnej, jakimi dysponują tajne służby. Popularność Charlesa wśród elit Bombaju została ugruntowana, gdy zademonstrował swoją zdolność do sprowadzania błyszczących i pozornie nowych pojazdów takich marek jak Alfa Romeo, BMW, Maserati i Mercedes. W Indiach istniała wówczas tylko jedna przestarzała brytyjska fabryka samochodów, która została zdemontowana i wysłana do Bombaju, gdzie produkowała 50 modeli nudnego Hindustan Ambassadora. Indyjscy playboye marzyli natomiast o zasiadaniu za kierownicą najlepszych modeli, jakie skonstruowano w Europie. Wiązał się jednak z tym problem. Samochód trudno bowiem przemycić w sposób niezauważony, zapłacenie zaś cła czyniłoby ten interes bezsensownym. Sobraj wypracował jednak metodę, dzięki której oferował kosztowne samochody za trzecią część oficjalnej ceny. Zamówione wozy kradł albo kupował w Europie, po czym wynajmował kierowców, którymi byli najczęściej młodzi, niezbyt bogaci turyści, dla przerzucania ich lądem do Indii. Przez Turcję, Iran, Afganistan i Pakistan nieraz i nie dwa razy pędziły kolumny Jaguarów, Mercedesów, BMW czy Alfa Romeo, za które klienci w Bombaju wpłacili Charlesowi wysokie zadatki. W Indiach rozpoczynał skomplikowaną procedurę rejestracyjną. Najpierw pod fałszywym nazwiskiem wynajmował pokój w drogim bombajskim hotelu. Samochód zabierano do wynajętego specjalnie w tym celu warsztatu i usuwano całe dodatkowe wyposażenie, pozostawiając absolutne minimum. Następnie na jednej z bocznych uliczek miasta fingowano wypadek. Charles dzwonił na policję, informując o miejscu, w którym znajduje się wrak samochodu. W międzyczasie podstawieni ludzie wymontowywali z niego silnik i skrzynię biegów. Policja po przybyciu na miejsce sporządzała raport stwierdzający zaistnienie wypadku i rozszabrowanie wraku. Stanowiło to dla Sobraya podstawę do przekazania wraku do państwowej korporacji handlowej mającej w Indiach monopol na zakup samochodów od cudzoziemców przebywających w Indiach, która następnie wystawiała go na aukcję. Hindus, który wcześniej zamówił ten samochód u Charlesa, wykupywał go następnie z korporacji, ale już zaopatrzony we wszystkie niezbędne legalne dokumenty. Później szło łatwo. Montowano z powrotem silnik, skrzynię biegów i wszystkie dodatki, a w razie konieczności klepano blachę i malowano. I tak wkrótce miejscowy bombajski bogacz stawał się legalnym właścicielem nielegalnie sprowadzonej limuzyny budzącej zazdrość sąsiadów. Trwało to jakiś czas, ale jak można sądzić, zaczęło Charlesa powoli nudzić. W końcu ile samochodów można przerzucić przez te suche, pyliste pustkowia Azji Środkowej? Jego nowi przyjaciele uważali go za dynamicznego, ujmująco ekscentrycznego człowieka. Wmawiał im, że studiował prawo w Paryżu i inżynierię w Japonii, ale jego hobby to psychologia. Czytając ich dłonie i analizując ich pismo, mówił o panowaniu nad sobą i tajemniczo napomykał o swoich umiejętnościach karate. Wydawało się, że znalazł 100 skrótów do dobrego życia i że jest gotowy do podzielenia się tymi sekretami z nowymi przyjaciółmi. Nauczył ich również, jak pokonywać wiraże z prędkością 100 km na godzinę w szybkich samochodach, które im sprzedał. Co za niesamowity człowiek! Zawsze był w centrum uwagi. Już sama jego obecność czyniła życie bardziej ekscytującym. W końcu znalazł swój fantastyczny świat, kontynent, na którym jego zaufanie do siebie wydawało się uzasadnione. Dowcipkował, że Hindusom może sprzedać nawet wiatr.